Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Student Talk. Dzisiaj moją gościnią jest Dominika Falb, czyli studentka psychologii. Cześć.
Cześć.
Generalnie słyszałam taki stereotyp, że jak ktoś studiuje psychologię, to ten ktoś cały czas siedzi w pokoju i w ogóle nie odchodzi od książek. I mam w sumie taką wizję studenta, że studentka psychologii to jest osoba, która bardzo pilnie się uczy i wszystkie teorie ma w małym paluszku. Jakby jestem ciekawa, jak to wygląda z twojej perspektywy. Czy ty też tak, że tak powiem, siedzisz w książkach i cały czas buszujesz po tych wszystkich nowych teoriach?
Znaczy, na pewno nauki jest dużo i ona jest ważna, bo bez tych podstaw to ciężko jest cokolwiek później wnioskować i iść dalej, ale myślę, że siedzenie w książkach to jedno, a wychodzenie do ludzi, obserwowanie, rozmawianie z nimi to jest kompletnie coś innego. Ciężko też tak zero-jedynkowo traktować tą teorię, bo ludzie są różni. Niektórzy reagują w ten sposób, inni w ten. I myślę, że kontakty z innymi dużo nam samym dają do nauki. Obserwowanie pewnych schematów u siebie, u innych, w rodzinach, w relacjach z innymi ludźmi. Nawet na ulicy, jak czasami wyjdziemy i sobie kogoś poobserwujemy, to może brzmi śmiesznie, ale też możemy dojść do jakichś takich już wniosków i gdzieś skonfrontować tą teorię z rzeczywistością. Więc myślę, że książki są ważne i ważna jest ta teoria, ale to nie jest wszystko i też nie o to w tym chodzi, żeby się zamykać na książki, bo nasza praca później będzie polegała na tym, żeby być z tym drugim człowiekiem, żeby mieć kontakt. I ta relacja, która później gdzieś tam jest kreowana, czy to w gabinecie, czy w różnych innych miejscach pracy, będzie najważniejsza. I myślę, że to jest ta umiejętność, która jest tu kluczowa, a nie sama teoria.
Zaczęłam naszą rozmowę trochę od stereotypów, więc teraz chciałabym się o nie ciebie dopytać. Z jakimi stereotypami o studiowaniu psychologii ty się spotykasz na co dzień? Bardziej chciałabym poruszyć kwestię tego, że dosyć często można spotkać się z takim stereotypem studentki psychologii, która idzie na psychologię, bo chce sama, że tak powiem, pozbierać swoje myśli. Czy ty spotkałaś się z takim stereotypem? Co w sumie jakby ty o tym sądzisz?
Na pewno o nim słyszałam. Ja personalnie nie doświadczyłam, żeby ktoś tak względem mnie jakby wypowiadał takie rzeczy, że po to poszłam. Na pewno są osoby, które myślą, że sama nauka o psychologii pozwoli im rozwiązać te problemy i pomóc. No, jeśli takie osoby były, myślę, że ja już jestem na czwartym roku, gdzieś tam zderzyły się, że to tak nie wygląda i raczej prawdopodobnie domyślam się, że zrezygnowały z tych studiów albo po prostu sami poszli na terapię bądź do psychologa. Na pewno jako studentki psychologii czy studenci mamy gdzieś tam, jest nam łatwiej siebie samego jakby zdiagnozować, tutaj powiem w cudzysłowie, w takim sensie, że widzimy, kiedy coś jest nie tak i powinniśmy się z tym gdzieś udać. Myślę, niż takiemu, powiedzmy, przeciętnemu Kowalskiemu, który nie do końca sobie zdaje, kiedy ten problem już jest na tyle poważny, że powinien sięgnąć po pomoc profesjonalną.
Okej. A może teraz, jeżeli jesteśmy jeszcze w tym temacie psychologii, to może opowiesz nam o takich swoich ulubionych, że tak powiem, elementach psychologii, jakiś twój ulubiony autor, może jakieś badanie, nurt, który cię najbardziej interesuje i w którym chciałabyś na przykład w przyszłości pracować, o ile bierzesz pod uwagę w przyszłości pracę jako psycholog, no bo to bycie psychologiem to nie jest tylko i wyłącznie skończenie 5-letnich studiów, prawda? Potem jeszcze do tego dochodzi kolejna szkoła, ale to, gdzie teraz chcesz się, że tak powiem, zaczepić, to są jakby takie twoje ulubione elementy w tej dziedzinie.
Domyślam się, że ta następna szkoła, to tak może dopowiem, że zazwyczaj jest ta szkoła psychoterapeutyczna, 4-letnia po psychologii, gdzie faktycznie zostaje się terapeutą i wtedy pracuje się na przykład w danych nurtach. Ja bardzo lubię nurt poznawczo-behawioralny. Uważam, że on gdzieś tam do mnie trafia i te ćwiczenia i sama cała teoria. Również ciekawy nurt, który mamy teraz na zajęciach, jest terapia systemowa i całe podejście do człowieka jako do jednostki, która znajduje się w systemie rodzinnym i tego, jak wszystko, co nas otacza, ma znaczenie w naszym codziennym funkcjonowaniu. Z takich rzeczy, które ja też personalnie bardzo lubię, to wszystkie zagadnienia takie diagnostyczne, też i zaburzenia, i klasyfikacje chorób, jakie występują. Więc to jest na pewno taka moja działka.
Może teraz przejdziemy do takiego okresu w twoim życiu, w którym uczęszczałaś do dziecięcego hospicjum. Jakby, jak sama nazwa nie wskazuje, nie można się tam spodziewać pięknego i szczęśliwego widoku. Mam wrażenie, że w przekonaniu wielu ludzi hospicjum jest takim bardzo smutnym miejscem, gdzie wszystko jest takie szare, słychać nieustanny płacz dziecka albo jest tylko cisza. Więc jakby jestem ciekawa, jaki ty obraz tego miejsca stamtąd wyniosłaś.
Taki, który na pewno zapamiętam, to ten obraz szczęśliwy i raczej trzymam się tych wspomnień bardziej pozytywnych niż tych trudnych, które też się zdarzały i też były. I no, jak to w hospicjum, ja akurat byłam wolontariuszką w Gajuszu, więc mogę powiedzieć, jak to tam wyglądało. Wiadomo, że były ciężkie chwile, no tam dzieci są ciężko chore. Ale też dużo było radości, dużo było zabaw i takich pięknych momentów, gdzie naprawdę mam bardzo pozytywne wspomnienia i uważam, że był to taki cenny czas w moim życiu, który dużo mi dał. I za każdym razem jadąc tam, jechałam z taką myślą, że będzie fajnie, będzie, może będę z tym dzieckiem, może z tym, może porobimy to, nastawiona tak bardzo pozytywnie i zawsze byłam tam szczęśliwa i też wychodziłam stamtąd szczęśliwa, więc z mojej perspektywy na pewno było dużo pięknych chwil.
A czy twoja obecność tam zmieniła twoje podejście do życia, jakby do twojej przyszłej pracy?
Na pewno miało to dla mnie jakiś wpływ. Nie powiem tak stuprocentowo, że zmieniło całe moje podejście, ale na pewno mi dużo dało gdzieś tam takiej perspektywy i trochę takiego bycia w tym momencie tu i teraz i doceniania tego, co się dzieje, bo była to dla mnie bardzo miła odskocznia od codzienności, gdzie moje życie jest bardzo szybkie, dużo się dzieje, mam studia, pracę, a jednak zawsze jak tam przyjeżdżałam, to nieważne, czy tam byłam 3 godziny czasu, czy 2, czy więcej, to miałam poczucie, że ten czas tak stanął, że jestem w tym momencie i mam taki spokój dookoła siebie i nigdzie mi się nie spieszy.
Właśnie, wspomniałaś o pracy, więc jestem ciekawa, jak wyglądał twój dzień, kiedy łączyłaś studia, łączyłaś pracę, no i też łączyłaś hospicjum. Czy w ogóle jakby znajdowałaś czas dla siebie, czy raczej twoje życie wtedy wyglądało na zasadzie cały czas coś się dzieje i też nie mam jakby chwili dla siebie, więc na przykład olewałam poszczególne tam dziedziny?
Na pewno było intensywnie i ja mam intensywnie do tej pory, ale też no dla mnie na tamten moment to bycie w hospicjum było też taką chwilą dla mnie, mimo że nie chodziło tam o mnie, to dla mnie był to taki czas, gdzie miałam właśnie spokój, gdzie zostawiałam telefon w szafce, gdzie nie docierały do mnie żadne informacje, po prostu miałam tą chwilę, gdzie byłam z dziećmi, czytam bajki, czy się bawiliśmy, miałam taką właśnie chwilę dla siebie, taki spokój. Zdecydowanie życie jest wtedy bardziej intensywniejsze, dużo się dzieje i gdzieś tam mniej czasu jest takiego stuprocentowo dla mnie, gdzie mogę się wyłączyć, ale staram się to wprowadzać. Jest to trudne na pewno, bo zazwyczaj od rana zajęcia, później do pracy, jak miałam jakiś wolny dzień w tygodniu, to właśnie udawałam się do hospicjum, ale mimo wszystko staram się na co dzień znaleźć ten czas dla siebie, chociaż parę godzin w tygodniu, gdzie właśnie mogę się tak uspokoić i pobyć sama ze sobą.
Okej. Jeżeli mówimy też o twoich aktywnościach, mówimy o studiach, to ze studiami wiąże się też podcast, który razem współtworzy ze swoimi koleżankami z roku. Jest to podcast Wysłuchani. I jest to podcast psychologiczny, prawda?
Tak, jest zdecydowanie psychologiczny. Też zapraszamy osoby, które są psychologami bądź są stricte związani z tą dziedziną i mają też i wiedzę, i doświadczenie, i wszystkie właśnie treści, które tam poruszamy, są merytoryczne.
Okej. Czy prowadzenie tego podcastu zmieniło w jakiś sposób twoje podejście do nauki? na przykład poprzez konieczność zagłębienia jakichś tematów przed nagraniem odcinka?
Myślę, że podejścia do nauki nie zmieniło tak stricte. Na pewno zagłębiam się jeszcze bardziej w właśnie inne tematy, które aktualnie na przykład mamy na zajęciach, chociaż niektóre przygotowywania do odcinków pomogły mi nawet na egzaminach, bo po prostu te tematy tego dotyczyły. Więc czasami jest pomocnie, ale myślę, że raczej ogólnie się interesuję całą psychologią, więc tak. Łączy się to ze wszystkim, co robiłam wcześniej.
Wspomniałaś też wcześniej o tym, w jakim kierunku chcesz podążać w psychologii. Może powiesz nam trochę więcej o tej swojej takiej wizji przyszłości? Na przykład, co robisz teraz, żeby za parę lat móc sobie podziękować w kwestii po prostu zdobywania tej wiedzy?
Myślę, że ciężko jeszcze tak mówić o przyszłości, bo jest wiele zmiennych, na które nie mam wpływu. Na pewno gdzieś tam widzę siebie w tej psychologii bardziej tak aktywnie i zdecydowanie chciałabym jeszcze iść na następne studia. No, marzeniem większości psychologów jest na pewno psychoterapia, ale to też zwiąże się i z czasem, i z kosztami, więc na razie to marzenie jest gdzieś tam bardziej w odległej przyszłości, ale takiej najbliższej myślę, że ja personalnie widzę się trochę w tej diagnozie, dlatego to też są studia podyplomowe, które rozważam. Gdzieś tam bardziej właśnie taka praca, być może w jakichś szpitalach, czy psychiatrycznych, czy teraz mam zajęcia z psychoonkologii, które też są dla mnie bardzo ciekawe i też są to dziedziny, w których się widzę.
Gdybyś miała możliwość porozmawiania z dowolnym psychologiem z przeszłości lub teraźniejszości, to kto by to był i o czym byście porozmawiali?
Musiałam się chwilę zastanowić, bo
masz czas.
To jest taka pierwsza myśl, która mi przyszła i ona jest zabawna, bo bardzo z jednej strony chciałabym porozmawiać z Zygmuntem Freudem, bo ja naprawdę jestem ciekawa tego, jak on myślał, jak funkcjonował. Nie jest to w ogóle dziedzina psychoanalityczna, już ta ipofreudowska i te wszystkie nowe nurty nie są raczej to moje nurty i tak dalej, ale jestem naprawdę ciekawa, co on sobie myślał i trochę chciałabym go właśnie tak zdiagnozować, być może posłuchać, co on mówi. Myślę, że byłoby to ciekawe doświadczenie, może nie takie merytoryczne, ale personalnie czytając o tych jego teoriach i jego wpisach, naprawdę byłabym tego ciekawa.
Bardzo kontrowersyjny wybór.
Myślę, że tak, myślę, że. Ale to taka no naprawdę pierwsza myśl, bo wiadomo, mamy wspaniałych psychologów i w Polsce, i za granicą, których gdzieś tam można jeszcze i się udać na warsztaty, na jakieś wykłady i na pewno z nimi też bym chciała porozmawiać. Ale no nie wiem, to jest takie coś abstrakcyjnego, gdzie gdzieś tam taka ciekawość po tych zajęciach we mnie jest.
Okej. Dominika, jesteś na czwartym roku. Został ci jeszcze rok. Jeszcze.
Tora.
Jeszcze trochę sesji masz przed sobą. Może tak przedstawisz naszym słuchaczom, jakie były twoje odczucia po pierwszym roku? Bo wiadomo, to było to jednak zderzenie po szkole średniej, po liceum, w twoim przypadku, prawda? Gdzie no, masz tę podstawę programową w szkole średniej i nagle masz studia i masz bardzo dużo informacji, masz pełno książek do przeczytania, pełno nowych teorii do nauczenia się. I jak ty wspominasz pierwszy rok studiów?
Dla mnie pierwszy rok studiów był trudny pod tym względem, że wróciła pandemia. I ja tak naprawdę pochodziłam chyba 2 miesiące na uczelnię, na ćwiczenia, po czym znowu nas zamknęli, o ile dobrze pamiętam. Wykłady też miałam zdalnie, co mimo wszystko było bardzo trudne dla mnie, bo ja je nienawidzę zdalnie. Ja jednak jestem osobą, która lubi przyjść i posłuchać na żywo. Więc pod tym względem było dla mnie trudne się tak w to faktycznie zgłębić. No nie było to trudne, no bo tak naprawdę wstawało się, gdzieś tam otwierało tego laptopa i leciało, czasami w tle, nie powiem, że nie, ale jakby takie samo przejście z liceum na studia nie było dla mnie trudne, bo Jednak liceum było wiele przedmiotów, które kompletnie mnie nie interesowały. No już na tych studiach większość była tematyczna, była psychologiczna, więc lepiej to wyglądało. Na pewno wszystko, co było zdalnie, dla mnie było takie bardzo zniechęcające, bo też wróciłam do domu i tak naprawdę miałam poczucie, jakby nic się nie zmieniło. Ale gdzieś tam się odnalazłam. Myślę, że warto dać sobie czas. Że jednak studia wyglądają kompletnie inaczej niż liceum. To już jest takie wejście w tą dorosłość, gdzie samemu trzeba umieć zarządzać czasem, gdzie samemu trzeba umieć się kontrolować. Sesja jest raz na pół roku, a ta wiedza, no przynajmniej ja nie miałam ani zerówek, ani żadnych takich testów w trakcie trwania półrocza. Więc trzeba samemu sobie też rozłożyć tą naukę, kontrolować, żeby też na wszystko starczyło czas, na wszystkie projekty. Więc pod tym względem na pewno trzeba się tak zorganizować już samemu, ale myślę, że jest to fajne wyzwanie i ja polecam każdemu, bo psychologia jest naprawdę interesująca.
A tak na sam koniec, gdybyś miała dać jakieś takie rady, albo chociaż jedną radę dla studenta pierwszego, studenta albo studentki pierwszego roku psychologii, co byś mu powiedziała?
Później będzie lepiej. Bo faktycznie, no możliwe, że ten pierwszy rok, no mi jest ciężko naprawdę z perspektywy tego zdalnie, że może on nie był najbardziej porywający i taki interesujący. No są takie przedmioty jak WF i tak dalej, które trochę, no nie do końca są związane tak z tym kierunkiem, więc na pewno ten pierwszy rok trzeba przetrwać i też, no może warto się zastanowić, bo też myślę, że to nie jest dla każdego, żadne studia nie są dla każdego i warto tak samo przemyśleć, czy to jest to, czy to nie jest to. Też nie bać się w razie czego na przykład zrezygnować i może wybrać coś innego. Myślę, że nie warto trzymać się czegoś, czego się tak nie czuje i czego się nie chce.
Okej, wielkie dzięki Dominika i myślę, że tym w miarę optymistycznym akcentem możemy zakończyć nasze dzisiejsze spotkanie. Także do usłyszenia.